Dzień dobry, Piotr Lifszyc, judykatura.pl. Ten 33 odcinek będzie trwał, mam nadzieję, do 40 minut, bo mógłby trwać do 4 godzin, dlatego że dotyczy sagi Naczelnego Sądu Administracyjnego, która miała miejsce 18 czerwca 2025 roku i ta ilość orzeczeń NSA wydana w tym dniu, a dotycząca jednej z bardzo ciekawych spraw, które zawisły przed prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, czyli naruszenia danych osobowych przez jeden z podmiotów udzielających kredytów i mających podmiot przetwarzający poza Unią Europejską i nawet poza EOG. No, domyślają się Państwo, że chodzi o sprawę ID Finance i o to, co tam się wydarzyło i na czym dziś stoimy. Ja właśnie zacznę ten podcast, zanim właśnie przedstawię stan faktyczny bardzo szybko i w bardzo takim okrojonym jakby zakresie. Zacznę od tego, na czym dzisiaj stoimy. Minęło, proszę Państwa, 5 lat i 4 miesiące od samego naruszenia, czyli błędu w konfiguracji serwera przez podmiot przetwarzający, białoruski podmiot przetwarzający, a minęło, proszę Państwa, również 4 lata i 6 miesięcy od decyzji z grudnia 2020 roku prezesa Urzędu Danych Osobowych. Więc tu jesteśmy w takim obszarze czasowym i po tym czasie no wiemy, że jesteśmy w miejscu zero. To znaczy mieliśmy, proszę Państwa, decyzję prezesa UODO, mieliśmy wyrok sądu administracyjnego i wyrok sądu Naczelnego Sądu Administracyjnego. No i jesteśmy w miejscu zero, dlatego że ten ostatni wyrok tego ostatniego sądu, proszę Państwa, wskazuje na to, że prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przeprowadzi ponowne postępowanie, w zmienionych realiach, bo proszę Państwa, z jednej strony zbada naruszenie ochrony danych osobowych, czy to dokonane przez administratora ze względu na brak nadzoru nad podmiotem przetwarzającym, czy też dokonanym przez podmiot przetwarzający, oraz, co jest istotne, no wszystkie skargi, kilkaset skarg czy kilkadziesiąt skarg osób, których dane dotyczą i te osoby domagają nadzorczego w zakresie danych osobowych, jeszcze w danych osobowych, no w przedmiocie nieuprawnionego, bezprawnego tak naprawdę udostępnienia ich danych osobowych hakerowi. No i te dwa podmioty czy przedmioty będą, proszę Państwa, stanowić jedną sprawę administracyjną. Te osoby, które wniosły, a tak naprawdę pewnie jeszcze mogą wnosić, bo nie wiem dlaczego się ograniczać tylko do czasu przeszłego, będą miały mieć według Naczelnego Sądu Administracyjnego status strony, no więc wiele uprawnień, ale o tym później opowiem, czyli zaczynajmy nasz podcast od tego, że po 5 latach, 4 miesiącach lub 4 latach i 6 miesiącach jesteśmy w punkcie zero. To znaczy prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych otrzymał orzeczenia NSA i zaczyna pracować. No i jego praca będzie musiała skupić się, tak jak ja rozumiem oczywiście to orzeczenie, no w ramach jednego dużego postępowania. I opowiem, dlaczego NSA i co spowodowało, że NSA do tego doszło. No i oczywiście, jak to zwykle, będą Państwo w tyle słyszeć szelest kartek, bo mam wydrukowane orzeczenia i decyzje. Tego, proszę Państwa, nie wyciszy sztuczna inteligencja, która pozwala wyciszać jakieś hałasy karetek w tle. Więc zaczynajmy od początku. Ten wstęp był po to, żebyśmy mieli świadomość, że jesteśmy w miejscu wyjścia, tak, w miejscu zero, chociaż wiemy dużo więcej, szczególnie organ nadzorczy wie dużo więcej. A od czego się zaczęło? No proszę Państwa, zaczęło się od wydarzenia w lutym 2020 roku, gdzie przez błąd pracownika podmiotu przetwarzającego polegający na błędnej konfiguracji serwera internetowego pozwolił na dostęp do danych osobowych klientów polskiej spółki zajmującej się pożyczkami. No i ten błąd był na tyle poważny, że ktoś pobrał te dane dwukrotnie czy trzykrotnie, ktoś ostatnio pobierając te dane nawet miał prawo i pozwolenie w sensie edycyjne usunięcia tych danych, więc ten serwer nie był nawet tylko do odczytu jakby ustawiony, ale był dużo szersze były uprawnienia, co też nie najlepiej świadczy o tym podmiocie przetwarzającym i całkowicie wzmacnia argumentację, no, że doszło do błędu tego podmiotu i że ten błąd no, jest dosyć poważny. Ludzie no i prezes UODO zaczął postępowanie. Tylko i wyłącznie w zakresie, proszę Państwa, tego naruszenia ochrony danych osobowych, bo ten podmiot, administrator danych, który już w tamtym momencie był w likwidacji, złożył w marcu 2020 roku zawiadomienie o naruszeniu ochrony danych osobowych swoich klientów. To postępowanie w ekspresowym tempie, proszę Państwa, w ekspresowym tempie, bo od zawiadomienia o tego naruszenia, zawiadomienia o naruszeniu w marcu 2020 roku, już mamy, proszę Państwa, decyzję w grudniu 2020 roku. No raptem naprawdę kilka miesięcy. Tak, jest to bardzo szybkie działanie organu, przy czym no, trzeba było zebrać naprawdę sporo materiału dowodowego, ocenić, więc no, nie wiadomo, czy ten czas był na korzyść uzasadnienia tej decyzji, może tak powiem. I co postanawia prezes UODO? No, w tej decyzji z grudnia, proszę Państwa, oprócz oczywiście nałożenia tej medialnej kary ponad miliona złotych, tam jest 1 070 000 niecałe, to co jest ważne, proszę Państwa, no to, że prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdził naruszenie kilku przepisów RODO. Po pierwsze, artykuł 5 ust. 1 litera F, czyli poufność danych osobowych, 25 ust. 1, artykuł 32, w których konkretnych literach ustępu, nie będę tego czytał, w zakresie też ustępu drugiego. No chodzi o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. No i uznał, proszę Państwa, że te naruszenie prawa polegało na, i tu jest cytat, niewdrożeniu przez spółkę, przez administratora, zarówno w fazie projektowania procesu przetwarzania, jak i w czasie samego przetwarzania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych odpowiadających ryzyku naruszenia zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemu przetwarzania danych osobowych, a także zapewniających zdolność skutecznego i szybkiego stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych oraz zapewniających regularną ocenę skuteczności tych środków, co skutkowało uzyskaniem przez osoby trzecie nieuprawnionego dostępu do przetwarzanych danych osobowych. No i tam w drugiej punkcie jest umorzenie. To umorzenie jest istotne, ale nie ze względu na dzisiejszą kwestię, tylko ze względu na to, że umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, która została zawarta z tym białoruskim podmiotem, została pozytywnie oceniona przez prezesa UODO. Ona, jak proszę zwrócić uwagę, w podstawie tej decyzji nakładającej karę nie ma artykułu 28 RODO, ale ten artykuł znajdował się, proszę Państwa, w jakby komparycji wszczęcia postępowania administracyjnego. Tam nawet był bardzo dokładnie rozbity ten artykuł, bo dotyczył ustępu trzeciego litera H też, więc zwrócę uwagę, że to wypadło, to jest prawomocnie zakończony temat. Już żaden sąd, ani żaden organ administracyjny nie będzie w tej sprawie badał tego, czy wybór podmiotu przetwarzającego był słuszny, czy nie, czy ten podmiot przetwarzający gwarantował, czy nie gwarantował, bo wiemy, że z jednej strony to jest prawomocne, nie stanowiło to podstawy wymiaru kary, dyrektywy wymiaru kary administracyjnej, nie stanowiło ten artykuł podstawy do stwierdzenia naruszenia prawa. Z drugiej strony no wiemy, że doszło do jakiegoś incydentu, no i możemy się zastanawiać, jak to ze sobą połączyć, ale konkludując zakres powierzenia, no na pewno co do zabudowy czy elementów umowy powierzenia, temat jest prawomocnie zamknięty. No i proszę Państwa, mamy taką decyzję. Oczywiście no tutaj jest dużo argumentów, ale naprawdę musiałoby to wiele godzin trwać, żebym Państwu opowiedział. Opowiem krótko. co legło tutaj u podstaw? Proszę Państwa, największy nacisk podmiot badający tą sprawę, czyli prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wskazał moim zdaniem w tym elemencie, który dotyczył niezbyt szybkiego, to raptem kilkanaście dni, niezbyt szybkiego zajęcia się i zrozumienia przez administratora, że jest naprawdę poważna sytuacja. Chodzi tu o to, że między lutym a marcem 2020 roku, tak, o takiej prehistorii rozmawiamy, no toczyła się wymiana mailowa między podmiotem przetwarzającym a administratorem. Te maile były czytane, nie były czytane, były zrzucane między różnymi członkami zarządu podmiotu, administratora danych osobowych, i administrator dopiero tak naprawdę mocno zajął się tym tematem, jak już wpłynęło kilkanaście skarg bezpośrednio do tego podmiotu, że dane osobowe są w internecie. Ten podmiot przetwarzający też nie bardzo się niezbyt ekspresowo odpowiadał na różne maile. Ogólnie mówiąc, w dużym uproszczeniu, uważam, że ta kara w wysokości ponad miliona złotych, która oczywiście nie istnieje w obrocie prawnym, no wynikała właśnie z takiej opieszałości tak naprawdę obydwu podmiotów na różnym zakresie, ale i zarówno podmiot przetwarzający nie działał zbyt szybko, na pewno nie działał niezwłocznie, administrator także tak nie działał, więc prezes UODO w mojej opinii skupiał się właśnie nie tylko na tych oczywiście naruszeniach, czy to kwestii projektowania procesu przetwarzania, doboru środków, czy stwierdzenia tego skutecznego i szybkiego stwierdzenia naruszenia, no ale też właśnie wobec tej opieszałości, że tak mogę powiedzieć, chociaż oczywiście jak to w polskim prawie jest, proszę Państwa, albo w polskim zwyczaju jest tak, że zarówno organ administracji, jak i sądy anonimizują nam daty dzienne, tak, powtórzę trzeci raz, anonimizuje się daty dzienne, więc wiemy, że ktoś wysłał maila któregoś marca, ktoś odpisał któregoś marca. Nie umiemy ocenić obiektywnie, czy to był 2 dni, 1 dzień, czy 17 dni. No wiemy, że ktoś się w marcu komunikował, a dla inspektorów ochrony danych, czy innych administratorów i podmiotów przetwarzających, no każda taka informacja w decyzji administracyjnej jest no bardzo na plus, bo możemy wiedzieć, co organ czy sąd uważa za brak niezwłoczności na przykład, albo brak wypełnienia pojęcia natychmiastowego zawiadomienia. No i oczywiście ta decyzja, no, czy ten naruszenie danych osobowych dotyczyła, no raz się mówi w tej decyzji 140 tysięcy klientów, raz ten podmiot mówi o 218 tysiącach. To są szczegóły, nie ma co o tym teraz opowiadać. Wiem, jak to brzmi, no 60-70 tysięcy osób to nie szczegóły, ale nie o tym chciałem dzisiaj z Państwem porozmawiać, czy wypowiedzieć swoje żale oraz przemyślenia. Stan faktyczny, który nas dzisiaj interesuje, jest jasny. Doszło do takiego naruszenia. Mamy takie decyzje i co się dzieje dalej? No proszę Państwa, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w październiku 2021 roku, no proszę zwrócić uwagę, jak szybko, no to nawet nie jest rok od wydania decyzji administracyjnej przez prezesa UODO, więc w ekspresowym tempie, co też pewnie odkłada się na uzasadnienie, bo NSA znalazł tu błędy, całkiem ciekawe błędy, no to, proszę Państwa, Wojewódzki Sąd Administracyjny uchyla zaskarżoną decyzję w części i tą częścią jest umowa powierzenia, jej treść, jej zakres, więc o tym nie rozmawiajmy. Rozmawiajmy o tym, że uchylono zaskarżoną decyzję. Wiemy, że nie jest płatna ani kara, nie stwierdzono tym wyrokiem. No jak się uchyla, no to wiemy, że tej kary 1 070 000 złotych nie ma. No i sąd, wojewódzki sąd, tu opowiem krótko, ale uzasadnienie jest no naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Opowiem tylko jakby w podsumowaniu, że uchylono tą decyzję, dlatego że Wojewódzki Sąd Administracyjny no dopatrzył się naruszenia szeregu przepisów postępowania administracyjnego, przede wszystkim w tym zakresie naruszenia prawa materialnego, naruszenia no też postępowania. I sąd pierwszej instancji wskazał, że nie można ukarać administratora danych osobowych za takie działanie, jakie miało tu miejsce. Czyli podmiot przetwarzający no naprawdę dokonał bardzo złej konfiguracji serwera i wobec, czy w ocenie w USA ten ciężar odpowiedzialności podmiotów biorących udział w procesie przetwarzania no, wymagał ustalenia przez organ administracyjny i nie może być tak, że jak się podmiot przetwarzający tak bardzo pomylił, mówiąc tak kolokwialnie, no to jest zwolniony w ogóle z odpowiedzialności administracyjnej, bo to, że, czy tam jest odpowiedzialność cywilna, to my nie wiemy, bo nie znamy treści tej umowy między administratorem a podmiotem przetwarzającym. No i tak naprawdę jeszcze co powiedział w USA, no to, że przepisy, szczególnie artykuł 32 ustęp 1 wskazują pewne obowiązki kierowane zarówno do administratora i do podmiotu przetwarzającego. Ten podmiot przetwarzający nie może zwolnić się z odpowiedzialności tylko dlatego, że nie decyduje o celach zbierania danych osobowych, bo czy nie decyduje o sposobach ich zabezpieczenia, to nadal jest otwarte i jest nadal dyskusyjne. Sąd mówił tu jeszcze, że ten podmiot przetwarzający na pewno przyczynił się do powstania naruszenia, no bo jest jego jedynym jakby sprawcą, mówiąc tak brzydko. No i tu też sąd mówił, że jedną z podstaw do nałożenia, czy wysokości kary administracyjnej, tutaj chodzi o artykuł 83 ustęp 2 literka D RODO, no jest stopień odpowiedzialności. No i on jest oczywiście też w artykule 82 RODO, jeśli chodzi o pozew cywilny. To w USA miało bardzo duże wątpliwości, czy orzeczona kara na pewno została wydana wobec dobrego adresata. I tutaj no, można by z tym postępowaniem w USA na pewno się zgodzić w tym zakresie, czy ta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, o która jest całkowicie prawomocnie zakończonym tematem, przewidywała czasookres poinformowania administratora, więc to jest jakby taki jeden z pierwszych wniosków, który ja podrzucam, czy się z Państwem dzielę, czyli no wskażmy ileś godzin, no na pewno nie 12, nie 24, bo nikt nie pracuje, nikt, to brzydkie słowo, większość z nas nie pracuje 24/7, więc wprowadzanie sztucznych godzin 12, 24, 48 to też jest dużo, proszę Państwa, bo wystarczy piątek ustawowo wolny, czy poniedziałek ustawowo wolny, no i przez 3 dni nikt nie zauważy serwera, że jest kradziony fizycznie, bo alarm mu też nikt nie usłyszy, o ile nie jest informacja na telefon. Wpiszmy, no oczywiście, chciałem powiedzieć, że oczywiście ten czas nie liczy się do 72 godzin, ale otworzyłbym kolejną dyskusję, a na nią no oczywiście nie mam czasu, więc no powiedzmy tak. Umowa z podmiotem przetwarzającym moim zdaniem dla bezpieczeństwa administratora danych powinna jasno wskazywać czas reakcji podmiotu przetwarzającego i jeśli będą Państwo wykorzystywać standardowe klauzule, czyli projekt, czyli przykład umowy powierzenia, który jest w decyzji 2021/915 Komisji Europejskiej, to tam proszę zauważyć na jedną z klauzul mówiących o właśnie współpracy administratora i podmiotu przetwarzającego, że niestety ustawodawca europejski, jeśli tak można powiedzieć, no wskazał niezwłocznie, więc no warto to doprecyzować, a klauzule na to pozwalają, ich zamysł na to pozwala, że można tam wprowadzać tekst za zgodą dwóch stron. No i proszę Państwa, sąd wojewódzki tak kończy sprawę. No od tego niezbyt dobrego dla organu administracji publicznej zakończenia oczywiste jest to, że złożono skargę kasacyjną, prezes UODO złożył taką skargę i proszę Państwa dochodzimy do 18 czerwca 2025 roku, czyli wiemy, że mamy już parę lat, czekamy na ten wyrok. Po paru latach zbiera się sąd i proszę Państwa, co robi? Przede wszystkim oddala skargę kasacyjną. co jest bardzo ważne dla dalszych wniosków i dla tego, co będzie robił, mam nadzieję, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Czyli mamy, proszę Państwa, wykorzystany przez Naczelny Sąd Administracyjny artykuł 184 PPSA, czyli Prawa Postępowania przed Sądami Administracyjnymi. Nie chcę Państwa zanudzać, ale ja go przeczytam tylko dlatego, bo ma to później, będzie miało to później znaczenie dla tego, co sąd tłumaczy nam w swoim uzasadnieniu. Proszę zwrócić uwagę, że ten artykuł 184 brzmi tak, że Naczelny Sąd Administracyjny oddala skargę kasacyjną, jeżeli nie ma usprawiedliwionych podstaw albo, proszę Państwa, czyli koniunkcja rozłączna, jeżeli zaskarżone orzeczenie mimo błędnego uzasadnienia odpowiada prawu. I to ten drugi element ma zastosowanie w naszej sprawie, w naszej omawianej. Dlatego, że NSA uznał, że ta kara nie powinna istnieć i że nie doszło do naruszenia tych przepisów wskazanych w komparycji decyzji administracyjnej, Sąd Administracyjny Wojewódzki dobrze podjął decyzję o uchyleniu zaskarżonej decyzji, ale źle ją uzasadnił. Przejdę do tego, bo proszę zwrócić uwagę, że jest to na pewno istotne. A jaka jest, proszę Państwa, konkluzja tego orzeczenia przez NSA? No, to, co jest jakby meritum tej sprawy, to proszę Państwa, że Naczelny Sąd Administracyjny widzi całość zdarzenia. Czyli widzi, proszę Państwa, taką sytuację, związaną z tym, że z jednej strony naruszenie ochrony danych osobowych, które nie musi wcale, proszę Państwa, być skutkiem naruszenia RODO, to znaczy, że mogą być zachowane wszystkie obowiązki administratora danych, a mimo to dojdzie do naruszenia ochrony danych osobowych i zdajemy sobie sprawę, że są takie sytuacje. Nie wiem, może być tak, że dojdzie do naruszenia ochrony danych osobowych w postaci zaszyfrowania systemów teleinformatycznych, a jakiejś firmy, instytucji państwowej, ale w związku z tym, że były kopie, były zaszyfrowane kopie, szybko je przywrócono, nie stracono żadnych danych osobowych. Nie wiemy, czy doszło do ujawnienia danych osobowych, bo powiedzmy, że tego elementu nie doszło do takiego, powiedzmy tak, że nie doszło do takiego elementu, bo doszło tylko do zaszyfrowania przez robota i żądania okupu za odszyfrowanie. To możemy przyznać, że doszło do, proszę Państwa, braku dostępności do danych osobowych. I mimo tego, że doszło do naruszenia ochrony danych osobowych przez brak dostępności, nie wiem, 12 godzin, 24, nie wiem, 3 dni trwało przywrócenie w pełni kopii zapasowej, która całkowicie zadziałała, to tutaj nie widziałbym postępowania czy możliwości postępowania w zakresie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. I sąd mówi, że jeżeli mamy taką sytuację, to na pewno działamy odrębnie. To znaczy, że prezes UODO bada takie zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych. I oczywiście nie wchodzą w szczegóły, nie do końca jasnym jest, czy ma wydać jakąś decyzję, postanowienie. Z mojej praktyki wynika, że pisze informację do administratora, że przyjął takie naruszenie, że jest wszystko dobrze zrobione i dziękujemy za informację. I oczywiście taka informacja przychodzi po roku czy po 2 latach od zgłoszenia naruszenia. Lepsza taka informacja niż informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego. Więc wtedy wiemy, że zrobiliśmy z tym naruszeniem wszystko, co się dało. Nie doszło do złamania przepisów. Ale Naczelny Sąd Administracyjny mówi, że jest konieczność, proszę Państwa, wszczęcia i prowadzenia jednego postępowania przed prezesem UODO, gdy jednak fakt naruszenia ochrony danych osobowych wynika czy prowadzi przede wszystkim, czy może jest skutkiem, tak lepiej powiedzieć, naruszenia przepisów RODO, a przy okazji mamy, proszę Państwa, skargi osób, których dane dotyczą. Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny wskazuje, że no, wojewódzki sąd administracyjny właśnie w tym zakresie nie napisał najlepiej uzasadnienia i w tym zakresie trzeba je troszkę tam sprostować, ale mimo tego błędnie napisanego uzasadnienia sama merytoryczna decyzja jest super i nie ma tej kary, nie ma tego postępowania. Wracamy do punktu zero po pięciu lub po pięciu i pół roku albo czy tam czterech i pół roku. I Naczelny Sąd Administracyjny pisze tak, ja to przeczytam, żeby było mniej chaotycznie niż ja. Naczelny Sąd Administracyjny wskazuje, że stanowisko, jakoby postępowanie związane z badaniem realizacji obowiązku administracyjnego z artykułu 5 ust. 1, czyli wszystkie zasady RODO i artykułu 32, czyli proszę Państwa zabezpieczenia środki organizacyjne i techniczne, dotyczy tej samej materii, co postępowanie inicjonowane indywidualnie skargami, o których mowa w 77 ust. 1 RODO, czyli to jest taki przepis pozwalający każdemu z nas napisać skargę do organu nadzorczego, jest jedynie zasadny częściowo. I on jest wtedy, proszę Państwa, i tu sąd mówi dalej tak, może także dojść do sytuacji, w których oba przedmioty, czyli 32 i 77, będą pozostawiać w związku, gdyż naruszenie obowiązków administratora doprowadzi do naruszenia ochrony danych osobowych. Wówczas przedmioty obu postępowań, choć nie będą takie same, będą jednak pozostawiać ze sobą w takim związku, iż nieuzasadnione będzie prowadzenie odrębnych postępowań wszczętych w związku z indywidualnymi skargami. Przypadek taki będzie mieć miejsce wówczas, gdy naruszenie obowiązków administratora, na przykład artykuł 5.32, prowadzi do naruszenia ochrony danych osobowych, co proszę Państwa, ja cytuję, co wiąże się z potrzebą nałożenia kary administracyjnej. Karygodne słowa, proszę Państwa. Karygodne słowa, bo tak wcale nie jest. Znamy, proszę Państwa, treść przepisów RODO. To się nie wiąże z obowiązkiem czy z potrzebą nałożenia kary, szczególnie, że sąd nie może wypowiadać się w imieniu organu nadzorczego. Organ nadzorczy jest niezależny, można powiedzieć, że niezawisły też w jakimś zakresie i proszę Państwa, uprawnienia organu nadzorczego z artykułu 58 ust. 2 litera i mówi wprost, że mamy tam zastosowanie oprócz lub zamiast środków naprawczych administracyjną karę pieniężną w zależności od okoliczności konkretnej sprawy. No nie możemy tak pisać, ale niestety NSA tak napisał w kilku tych orzeczeniach i też zwrócę Państwu uwagę, że w jednym z tych orzeczeń, tu już podam sygnaturę, 3 OSK 2441/22 też z 18 czerwca, no błędnie NSA pisze. No, nie można tak, proszę Państwa, że dla wymiaru kary ma znaczenie, proszę Państwa, jak to ładnie tu jest napisane, wywieść z tego przepisu należy, czyli 83 ust. 2, że liczba poszkodowanych osób warunkuje ukaranie administracyjną karą pieniężną oraz determinuje wysokość takiej kary. Nie, proszę Państwa, tak nie można pisać, bo zupełnie inny brzmienie ciężaru ujawnienia 15 rekordów zawierających dane dotyczące zdrowia ma ogromne znaczenie w porównaniu z 100 tysiącami rekordów dotyczących zakupu mleka owsianego. I to, że zna złodziej, haker adres mojego paczkomatu oraz listę moich zakupów, nijak ma, proszę Państwa, moim zdaniem, wpływ na to, co wie o moim zdrowiu. Oprócz tego, że nie lubię laktozy. No i proszę Państwa, no tak się pojawiają takie argumenty po stronie sądu. No znamy treść artykułu 190 PPSA i wiemy, że no dochodzi do tak zwanego związania wykładnią prawa organu administracyjnego, więc no tu organ administracyjny nie może udać, że tego nie przeczyta i ta ilość osób, czy to było 140 tysięcy, czy 280 ma mieć znaczenie. No ale pomijając tą karygodną stronę tego orzeczenia, proszę zwrócić uwagę na to, co się wydarzyło. Wydarzyło się to, że musimy, znaczy w ocenie NSA, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych powinien, proszę Państwa, zebrać w jednym postępowaniu stan faktyczny naruszenia, które doszło, dotyczące, ten stan faktyczny dotyczący naruszenia, jak i skarg. Tym osobom, proszę Państwa, przyjdą takie uprawnienia, czy przynależą takie uprawnienia jak strony, czyli można, proszę Państwa, robić bardzo dużo rzeczy, można nawet, i to by powodowało, moim zdaniem, jeżeli tak prezes UODO odczyta to orzeczenie, obym ja się mylił ze strony podmiotów administracyjnych czy procesorów, bo no, strona może, proszę Państwa, składać skargę czy skargę kasacyjną co do wysokości kary. No, dzisiaj nie mamy takich sytuacji, gdzie na przykład prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydaje decyzję w związku z naruszeniem i kończy ją na upomnieniu. No, dzisiaj nikt tego nie skarży. Ale to się może zmienić po tym, jak organ właściwy do ochrony danych osobowych przetrawi, mówiąc tak brzydko, serię tych orzeczeń i zacznie działać w tej sprawie. No, jesteśmy bardzo, bardzo jestem ciekaw, jak to się wydarzy, bo no, NSA argumentuje, że tym osobom przysługują prawa ze względu na artykuł 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, który to przepis według NSA ma charakter uniwersalny, jak tu cytuję, i odnosi się do wszystkich uprawnień wynikających z prawa Unii Europejskiej, również do uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO. No i NSA jeszcze tu się odnosił do tak zwanego rozparcelowania przez organ nadzorczy jednego incydentu na wiele postępowań w przedmiocie nałożenia odpowiedzialności administracyjnej. No i właśnie tutaj jest ta kwestia wypaczenia oceny incydentu. Nie będę tego powtarzał, bo się z tym całkowicie nie zgadzam, bo ilość rekordów nie znaczy o ich jakości na przykład. Wcale one nie muszą być aktualne. Tam może być stary mój telefon, stary mój adres zamieszkania. No ale proszę Państwa, NSA prostuje jakby tą kwestię związaną. NSA prostuje to, co Wojewódzki Sąd Administracyjny powiedział w zakresie no właśnie odpowiedzialności podmiotu przetwarzającego, bo tak jak powiedziałem, w USA całkowicie poszedł tą stronę, że błąd pracownika procesora zabiera czy wchłania odpowiedzialność pod administratora danych. No NSA się z tym nie zgadza, sprostował w tym zakresie treść uzasadnienia, ale to nie wymagało uchylenia wyroku w USA. To wymagało tylko wskazania tego, co tutaj właśnie opowiadam. No i NSA, proszę Państwa, uznał także, że w związku z powierzeniem funkcji podmiotowi przetwarzającego dane osobowe i ten podmiot przetwarzający podlega jurysdykcji białoruskiej, zachodzi, proszę Państwa, pełna odpowiedzialność administratora danych osobowych. A w konsekwencji rozważanie, czy to administrator prowadził procesy przetwarzania danych osobowych i czy miało to miejsce bez podstawy prawnej, nie ma znaczenia z punktu widzenia wymierzenia odpowiedzialności w zakresie administracyjnej kary pieniężnej. Znowu karygodne zdania. Proszę Państwa, no, mogę sobie pozwolić na takie bardzo poważne określenia, ale to jest jednoznaczna moja negatywna opinia co do tak używania takich pojęć, które nawet nie podprogowo, tylko wprost mówią organowi nadzorczemu, że ta sprawa po ponownym rozpoznaniu nie może się, proszę Państwa, zakończyć upomnieniem. Musi, proszę Państwa, zakończyć się administracyjną karą pieniężną, którą znowu oceni Wojewódzki Sąd Administracyjny, oby tak szybko, czyli po niecałym roku, i znowu oceni Naczelny Sąd Administracyjny, czyli, proszę Państwa, no, minie może kolejne 4 albo 5 lat, i oby minęło to chociaż w takim zakresie, że będzie prawomocna. Czy to decyzja w jedną stronę, czy w drugą. Ja się nie opowiadam po żadnej ze stron. Ja chciałbym mieć prawomocną decyzję, czy prawomocne... Tak, decyzję, no bo po wyroku NSA mamy wszystko prawomocne, jeśli chodzi o sądownictwo administracyjne. Żebyśmy mogli wiedzieć, na czym my, inspektorzy ochrony danych, stoimy w zakresie pomagania administratorowi, doradzania administratorowi. I na koniec to, co wyszło jeszcze moim zdaniem z innego z orzeczeń z 18 czerwca, to jest, proszę Państwa, bardzo ciekawa kwestia, na którą też bym zwrócił uwagę administratorom danym czy inspektorom ochrony danych, żeby nie pomniejszali odpowiedzialności, to co powiedział Naczelny Sąd Administracyjny, no proszę Państwa, w orzeczeniu 3 OSK 2496/22, także oczywiście z 18 czerwca, to proszę Państwa, że jak jest Państwu znany taki artykuł, no zupełnie karygodny, niekonstytucyjny, mógłbym używać wielu epitetów, ale nikogo to nie interesuje. Może nikogo to brzydkie słowo, bo powstały na ten temat artykuły naukowe, ale mało kogo z ustawodawcy, z posłów czy senatorów, gdyż artykuł 97 ustawy o ochronie danych osobowych 10 maja mówi nam, proszę Państwa, o tym, że ustalenia prawomocnej decyzji prezesa urzędu o stwierdzeniu naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych lub prawomocnego wyroku wydanego w wyniku wniesienia skargi, coś tam, proszę Państwa, wiążą sąd w postępowaniu o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych co do stwierdzenia naruszenia tych przepisów. Czyli całkowicie niekonstytucyjnie organ administracji publicznej mówi sądowi, co ma robić. I prawomocność decyzji administracyjnej jest dla sądu wiążąca. Czyli sąd cywilny w postępowaniu cywilnym, co do którego kodeks postępowania cywilnego czy kodeks cywilny mówi o dowodach, o postępowaniu, o zakresie, o badaniu związku przyczynowo-skutkowego, o winie, o szkodzie. Tego, proszę Państwa, nie będzie co do zakresu stwierdzenia naruszenia przepisów, bo polski ustawodawca stwierdził, że organ administracji publicznej może dyrygować niezawisłym sądem. Ale do tej pory ja oczywiście, mówię tylko o sobie, czytałem ten artykuł tak i uważałem, że te osoby, no bo kilkadziesiąt osób zrobiło to samo, w jakimś celu musieli to zrobić, czyli skarżyli się do prezesa UODO, że ich dane osobowe w sposób nieuprawniony zostały ujawnione. No i żadna z tych osób, czy w tych decyzjach prezesa UODO, w których wszystkich decyzjach, jakie wpłynęły, jakie zostały opublikowane, prezes UODO stwierdza naruszenie prawa, naruszenie artykułu 6 ust. 1 RODO. Czasami jest tam kara upomnienia, czasami nie ma tej kary upomnienia. No i wiele osób otrzymywało takie decyzje. No, w moim zdaniem w celach wyłącznie sądu cywilnego, czyli zadośćuczynienia. A z jednej strony czasami i administrator danych pisał skargi na takie decyzje do WSA. WSA podejmowało całkowicie losowe decyzje, proszę Państwa. Wszystko zależało od dnia wokandy i od tego, jaki był skład sędziowski, bo są wyroki WSA, oczywiście już teraz wszystkie wyroki te zostały uchylone tą wokandą czy tymi wyrokami z 18 czerwca, ale do 18 czerwca, proszę Państwa, były w obrocie prawnym wyroki, które mówiły, że te decyzje dotyczące upomnienia zadania danych hakerowi są bezprzedmiotowe, należy uchylające te decyzje i nawet są wyroki mówiące o tym, że postępowanie administracyjne jest umarzane, bo jest to w ogóle marnotrawstwo zasobów organu, żeby kilkaset razy badać to samo, bo każde postępowanie ze skargi to było odrębne zbadanie dokumentacji, dowody były zbierane każdym razem od początku. Czy one były takie same? Nawet nie wiemy tego. Podejrzewam, że nie. Bo no, tacy jesteśmy jako ludzie, że no, nie zawsze robimy każdą rzecz tak samo i tutaj też zapewne tak było. Ale były, proszę Państwa, też większość, no, tak trzeba powiedzieć uczciwie, większość orzeczeń w USA właśnie dotyczyła tego, że oddalano skargę administratora i wskazywano, że takie danie danych hakerowi poprzez błędną konfigurację no, jest ujawnieniem, a tak naprawdę udostępnieniem danych osobowych, z czym ja osobiście się nie mogę zgodzić. No ale wracając do tego artykułu 97, czyli gdyby te decyzje organu nadzorczego się uprawomocniły, a one się nie uprawomocniły, bo NSA je wszystkie wyrzucił do kosza, a tak naprawdę wyrzucił te wyroki w USA, no bo teraz czekamy na jedno duże postępowanie, gdzie będziemy mogli zobaczyć decyzję organu nadzorczego i w zakresie zbadania naruszenia danych osobowych, no i tych skarg związanych z tymi osobami, których tam dane wyciekły. No więc proszę Państwa, w jednym z tych orzeczeń, które Państwu przeczytałem NSA, no sąd bardzo ciekawie mówi co do tego artykułu 97, bo do tej pory, tak jak powiedziałem, wydawało nam się, mi się tak powiem sam sobie, no żeby nie było, no że jednak ta decyzja administracyjna, o której tu jest mowa, że ustalenia prawomocnej decyzji prezesa urzędu, no raczej powinna dotyczyć tej osoby, która pozywa administratora danych. Choć to było moje zawsze pierwsze skojarzenie i ono, proszę Państwa, jest błędne. NSA powiedział, że zgodnie z tym przepisem, który Państwu przeczytałem, czyli artykule 97, NSA mówi tak, cytuję, przepis ten nie wskazuje, że decyzja o stwierdzeniu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych musi być adresowana i dotyczyć wyłącznie zindywidualizowanego podmiotu i być wydana w postępowaniu wszczętym na skutek skorzystania przez taką osobę z przysługującego jej środka prawnego, o którym mowa w artykule 77 RODO. Chodzi w nim jedynie o wydanie decyzji, w tym artykule 97 polskiej ustawy, o wydanie decyzji stwierdzającej generalny fakt naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Taką decyzją będzie zatem również decyzja stwierdzająca naruszenie obowiązków administratora w zakresie zabezpieczenia danych osobowych i wymierzenia mu administracyjnej kary pieniężnej. Czyli proszę Państwa, po pierwsze, można w ogóle nie skarżyć się na takie ujawnienie danych osobowych przez hakera, bo jeśli dojdzie kiedyś do prawomocnej decyzji, no mamy takich kilka decyzji prawomocnych, no na przykład ostatnio jeszcze się nie... mamy takie decyzje, no ciężko by tu, chyba KSIP byłby dobrym przykładem, że jest tam prawomocna, NSA już chyba wydał wyrok. Można by pomyśleć o... Panek chyba też mamy prawomocną decyzję, bo NSA tam się wypowiedział. Czyli jak ktoś, jego dane były przetwarzane przez takie podmioty, to mając w ręku prawomocną decyzję co do naruszenia prawa i wydania kary, może z nią iść do sądu administracyjnego i powiedzieć do sądu cywilnego i powiedzieć: sądzie cywilny, ty nie masz prawa badać, czy doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, bo tu jest prawomocna decyzja. No i tak, proszę Państwa, tak to wygląda. Czy się z tym zgadzamy, czy nie, to już Państwo wiedzą. Podsumowując już tak końcowo, muszę powiedzieć, że czekają nas bardzo ciekawe czasy i to po dwóch stronach, niezależnie czy Państwo reprezentują podmioty przetwarzające, czy reprezentuje administratorów, a może są Państwo podmiotami danych, których no, to przetwarzanie dotyczy i chcą wiedzieć, jakie mają uprawnienia, no to po tym wyroku nie ułatwiono nam, żadnym z tych stron, odpowiedniego czy prawidłowego wykonywania swoich praw i muszę powiedzieć, że w bardzo trudnej sytuacji jest organ nadzorczy, w technicznie trudnej, bo zorganizowanie takiego postępowania administracyjnego dla kilkudziesięciu osób, każda ma prawo prosić o dostęp do akt, trzeba tam coś kserować, udostępniać, każda ma prawo wnosić wnioski dowodowe, każda ma prawo zrobić sobie pełnomocnika, no to tam może być kilkaset osób w takim postępowaniu administracyjnym i może to po prostu być trudne organizacyjnie, ale proszę Państwa, no takie mamy orzeczenie, to trzeba nie raz jeszcze odmienić przez wszystkie przypadki i na pewno powstanie na ten temat wiele glos do orzeczenia, czy w nowych komentarzach będzie poruszane to zagadnienie. Ja Państwu serdecznie dziękuję za dzisiejszy podcast i zapraszam do wszystkich poprzednich, a przede wszystkim zapraszam do newslettera judykatury.pl, bo dostaną Państwo w każdy piątek informacje o ważnych wyrokach, takich jak ten, ale także o samych decyzjach organu nadzorczego. Bardzo Państwu dziękuję. Pozdrawiam.